Sobotni poranek, Daniel Rutkowski, dzień dobry, witam, skoro sobota, to na antenie Radia Gorzów oczywiście gorzowscy politycy, dzisiaj gorzowscy radni, a więc tematy miejskie, ale no, wszyscy jesteśmy fanami piłki nożnej, przede wszystkim wtedy, kiedy Euro się rozpoczyna, więc o tym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość, gorzowski radny, dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Radosław Wróblewski, szef klubu KO w Gorzowskiej Radzie, dzień dobry, witam.
Witam serdecznie.
Nie pomyliłem się, panowie? Jak zbliża się Euro, to wszyscy nagle stajemy się znów fanami piłki nożnej?
No jest coś takiego magicznego w tych rozgrywkach, czy w Mistrzostwa Świata, czy w Mistrzostwa Europy, że w zasadzie możemy się nie interesować tak bardzo intensywnie piłką nożną i nagle przychodzą mistrzostwa i okazuje się, że mecz Czarnogóra-Macedonia warto oglądnąć. Kiedy indziej nigdy by nam to nie wpadło do głowy. Więc wczoraj z wypiekami na twarzy siedziałem przed telewizorem i oczywiście mecz Turcja, Włochy oglądałem, przełączając co chwilę na żużel oraz na mecz Djokovicia z Nadalem oraz zerkając na siatkarzy, którym się niestety nie powiodło. Naprawdę miałem duży ból głowy z tym wczorajszymi wydarzeniami sportowymi.
To duża podzielność uwagi. Radosław Wróblewski, pan też śledził te wszystkie wydarzenia, czy raczej skupił się pan na jakimś jednym sporcie, a może coś innego na przykład?
Nie. Taki czwór podzielności uwagi, jak u kolegi radnego Rafalskiego, nie mam. Nie dysponuję też tyloma kanałami sportowymi, natomiast rzeczywiście gdzieś tam zerkałem z boku na to, co się dzieje na murawie stadionu piłkarskiego, obserwując jakieś relacje, urywki meczu Turcja-Włochy. No i to powiem tak, ciekawie się oglądało, ciekawa techniczna piłka, zwłaszcza po stronie Włochów. Pierwszy mecz, zawsze wielka niewiadoma, a tak. Tu okazało się 3-0, bramka samobójcza, a później druga, trzecia bramka dla Włochów, uspokojenie. Widać, że są w formie, dobrze się taką piłkę będzie oglądać, kiedy rywal będzie bardziej wymagający i będzie prezentował podobny poziom. Mhm. Cóż, Euro 2020, jeśli sobie przypominam, ale po raz pierwszy w historii w ogóle jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich rozgrywane z rocznym opóźnieniem, wiadomo jakim.
Tak, no specyficzna impreza, tak.
Dla nas najważniejsze jest to, w jaki sposób zagra reprezentacja Polski.
I to jest moje kolejne pytanie. Panowie, jakieś marzenia macie a propos występu naszych reprezentantów, czy tak na spokojnie będziemy oglądać i przyjmiemy to, co nam dadzą po prostu?
Jeśli mogę powiedzieć, ja mam takie marzenie, żeby to nie było tak, że będzie mecz otwarcia, mecz o honor, mecz o wszystko i mecz o honor. Tym razem chciałbym, żeby chociaż ten mecz o wszystko był meczem trzecim, chociaż wolałbym, żeby już po drugim meczu bylibyśmy pewni na awans do kolejnej rundy. Trudno powiedzieć, co prezentuje w tej chwili nasza reprezentacja, bo ta zmiana trenera, taka szybka, nagła troszkę, zaskakująca i bardzo ryzykowna.
Teoria wstrząsowa troszeczkę, taka taktyka wstrząsu, prawda? Troszeczkę.
No, gdyby brać pod uwagę te mecze towarzyskie, no to no, nie przynosi ono na razie efektu, bo ani po grze, ani po wynikach tego nie widać. Więc no, patrzę z pewną obawą na tą grę, na te mistrzostwa i wyniki, ale nie znaczy, że nie trzymam kciuków albo zajmuję się tylko narzekaniem. Oczywiście będę gorąco kibicował, a wracając do wczorajszego meczu, dla mnie absolutnie nie była to żadna niespodzianka. Włosi mają bardzo silny
zespół,
naszpikowany młodymi, bardzo dobrymi zawodnikami, przeplatanymi z doświadczonymi, jakimi jak Chiellini. I każdy, kto obserwuje Serie A, wie o tym, że pereł w reprezentacji Włoch jest temat.
Okej. Okay. Radosław Wróblewski, temat polskiej reprezentacji i przejdziemy do innych tematów bardzo przyziemnych. Jak to będzie z naszą reprezentacją? Jakie są nasze oczekiwania?
Chciałoby się, by było jak najlepiej. Takie są oczekiwania kibica. Warto by było osiągnąć ten historyczny sukces, który 5 lat temu Adam Nawałka z kadrą osiągnął, czyli to jest to wyjście z grupy właśnie w Mistrzostwach Europy. Po raz pierwszy w historii startów. A rzeczywiście, no, kadra jest taką wielką zagadką, wielką niewiadomą. Tu już fachowcy się wypowiadają w różny sposób. Ja natomiast takie mam, no to zawsze tak spokojnie na to patrzę, co się dzieje przed danym turniejem. Jak przypomnę sobie, a kiedyś bardzo mocno śledziłem, odtwarzałem sobie wyniki kadry Polski, na przykład za Kazimierza Górskiego, no to też te wyniki sparingów nie były takie optymistyczne, a później okazało się, że na turnieju drużyna dała z siebie wszystko.
W takim razie czekamy.
Chciałbym, żeby po prostu to były mecze emocjonujące i chciałbym, żeby drużyna polska, kadrowicze, reprezentanci pokazali się z takiej strony, żeby nawet jeżeli nie uda się osiągnąć jakiegoś sukcesu albo dany mecz się przegra czy zremisuje, to żeby można powiedzieć, że dali z siebie wszystko.
Okay.
Czyli rzeczywiście ja bym oczekiwał od drużyny narodowej, że zostawi serce, zdrowie na boisku i będzie. I to wiele takich reprezentacji było w takich turniejach. Może nie wygrywały, ale to serce i zdrowie zostawione na boisku, ta walka do końca, trzymanie w napięciu wyniku powodowała, że kibice dopingowali taką drużynę, nie odwracali się od niej. I miejmy nadzieję właśnie, że nasi kadrowicze też w taki sposób się pokażą na tym turnieju.
Dobrze, kończymy z piłką w tej części naszego programu, ale obiecuję, że dalej duże emocje. Pozostajemy przy wielkich emocjach, bo mówimy o podwyżce. Podwyżce i przechodzimy do tematów już naszych miejskich, lokalnych. Za odbiór śmieci. A więc 8 zł od osoby, to jest więcej zapłacimy, od lipca. 32 zł, tak? Miała podwyżka zakończyć się na cenie 29 zł, ale no cóż, policzono jeszcze raz, wszystko ustalono, niestety, że musi być ta cena większa. Mówiła o tym na naszej antenie pani prezes Katarzyna Szczepańska, prezes Biura Związku Celowego Gminy MG6. No, chodzi o kilka aspektów. Jednym z nich jest większa liczba odpadów, a umowa jest tak skonstruowana, że płacimy za każdą tonę, więc im więcej tych ton, tym więcej musi miasto zapłacić, czy Związek Celowy Gmin MG6, bo to nie tylko Gorzów, ale oczywiście także gminy ościenne. To jedno, dwa, że no, z deklaracjami coś jest nie tak, czyli generalnie brakuje wielu osób w deklaracjach, nie wszyscy uczciwie do tego tematu podchodzą. No i jakby to są te dwa główne powody podwyżek. Jak komentują to gorzowscy radni? Proszę bardzo, Tomasz Szafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
No, podwyżki nigdy nie są przyjemne dla mieszkańców. No, czasami są również koniecznie. Wiemy, że no, śmieci stają się problemem, no nie tylko tutaj naszym miejskim, jest to problem globalny i tak jakby, że tak brzydko mówiąc, nowa branża i także otwarta często na nadużycia, bo widzimy już również, czym jest przestępczość tak zwana śmieciowa. No, co tu dużo mówić? Co roku w zasadzie mamy podwyżkę, bo niedawno też była podwyżka, teraz kolejna jeszcze większa.
A nie wiadomo, co bardziej nie straszy. Czy ta podwyżka, czy zapowiedzi pani prezes, która mówi, że nie daje gwarancji, że za chwilę nie będzie kolejnej podwyżki, bo szykuje się przecież przetarg na przetarg firm, które będą odbierały od nas nieczystości.
No, ja słuchałem uważnie tego wywiadu i to jest chyba nawet bardziej niż pewne, bo to jest takie spokojne i ciche podchodzenie do tematu i stopniowanie tych podwyżek, tylko widzę, że chyba w bardzo krótkim czasie, bo po prostu chyba czeka nas kolejna. Tylko tym razem jaka? Czy można z tym zrobić? Produkujemy coraz więcej śmieci jako ludzie, jako mieszkańcy, ale z drugiej strony również zaczęliśmy tak jakby bardziej dbać o nasze środowisko. Większość ludzi sortuje, oczywiście z czasem jakość tego sortowania się podnosi i będzie się podnosić, więc również koszty jakby sortowania odbiorcy też spadają. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, to są wyliczenia, których no nie jestem w stanie podważać. Uważam, że taka podwyżka bezpośrednio jest i tak bardziej uczciwa wobec mieszkańców niż podwyżka poprzez kontrolowanie ich liczników
wody.
Ja bym sobie życzył, że jeżeli już tu wprowadzane są podwyżki i niewiele mamy tutaj do powiedzenia, to również żeby wzrosła jakość tego wywozu.
A jest tu sporo zastrzeżeń, prawda?
Jest bardzo dużo zastrzeżeń, o których mówimy. Wiemy, co się dzieje z tymi autami, które wożą bio.
Tak. Pozostawiają po sobie
ale ja
śmierdzącej cieczy. Tak.
Jeszcze mam jedną taką uwagę, ponieważ ta sytuacja również może sprawić, że ludzie częściej będą gdzieś wyrzucać na własną rękę śmieci. Coraz częściej mamy tak zwane wystawki na śmietnikach i coraz częściej widzimy, w lasach niestety duże śmieci. I powiem tak, że jeżeli już robimy podwyżki, no to dobrze było, żeby na przykład wywozy odpadów gabarytowych były częstsze. One kiedyś były częstsze. O dziwo teraz jest więcej, generalnie częściej ludzie wyrzucają meble, rzeczy niepotrzebne, niż było to kilka lat temu, ponieważ ludzie mają troszeczkę więcej pieniędzy, robią remonty i tak dalej, a odpady wywozów gabarytowych są rzadziej i niektórzy po prostu nie chcą czekać dwa miesiące
i oczywiście
absolutnie nie tłumaczę, bo to jest skandaliczne, jedzenie gdzieś do lasu i wyrzucanie śmieci, nikogo tutaj nie tłumaczę, ale to może sprawić, że tych chętnych do takiego obrzydliwego w gruncie rzeczy działania będzie więcej po prostu. Tak?
Więc tego się obawiamy.
Ja bym apelował o to, że jeżeli już tutaj idą takie podwyżki, to może by zwiększyć jakby liczbę wywozów gabarytowych, bo jest tego coraz więcej.
Za chwilę do pana wrócimy, bo to jest temat wielowątkowy. Radosław Wróblewski. Mówimy o argumentach, które mówią o konieczności tej podwyżki. Pan rozumie te argumenty? Przypomnę, klucz sprawy.
Ja myślę, że my wszyscy musimy przyjrzeć się temu i wszyscy też powinniśmy zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w ogóle w systemie segregacji odbioru śmieci.
Chodzi o to, żeby nie produkować śmieci, prawda? A nie segregowanie nas uratuje, tylko nie produkowanie dużej ilości.
Ale to tego też nie. No, jak się okazuje, panie redaktorze, produkujemy nawet na przykładzie miasta Gorzowa tego więcej.
Tak.
Ale wróćmy od początku. Po pierwsze, kwestie dotyczące właśnie sposobu gospodarowania odpadami regulują przepisy prawa. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła sposób opłacania odbioru śmieci. Od tamtego roku kalendarzowego, 2020, to jest wiosna, kiedy rozpoczynaliśmy też jako miasto umowy z nowymi operatorami, zaczęła obowiązywać konieczność, taki obowiązek tonażowego rozliczania odebranych przekazanych do zagospodarowania odpadów. A do tego momentu, do wiosny tamtego roku, obowiązywała stała miesięczna opłata ryczałtowa.
I to nas bardzo zaskoczyło, bo okazało się, że jest więcej ton niż wszyscy się spodziewaliśmy.
I ona pozwalała otrzymać opłatę za śmieci na stałym poziomie, chociażby na czas trwania umowy z danym operatorem czy operatorami. A teraz jest tak, że operator wystawia fakturę, gdzie wylicza każdą tonę zebranych odpadów. I co się okazuje, że tak jak to Celowy Związek Gminy G6 wylicza, za grudzień ubiegłego roku 2020 faktura przekroczyła kwotę 4 milionów złotych, a porównując lata ubiegłe, ta faktura wynosiła około 2,5 miliona złotych. I co się okazuje, że właśnie prawie 90% kosztów właśnie składki opłaty śmieciowej w naszym MG6 to jest koszt transportu, odbioru, zagospodarowania odpadów. Druga rzecz, która też decyduje o tym, to też jest jak gdyby taki argument, który warto się przyjrzeć. To jest właśnie wytwarzamy więcej odpadów w okresie pandemii niż dotychczas. No chociażby kwestia, dlaczego? Nauka i praca zdalna. No to przecież masowe zjawisko. Uczniowie, którzy na przykład funkcjonowali w szkołach, a zamknięci na edukacji zdalnej, czy wielu z nas, pracowników, ja też jakiś tam fragment czasu pracowałem zdalnie, no po prostu zostaliśmy w domach i pewne rzeczy robiliśmy częściej w domach i po prostu więcej śmieci generowaliśmy. Też poza tym warto zauważyć, że wzrasta mocno odbiórka w tych punktach odbioru właśnie śmieci. Ale co jest dla mnie ważne i istotne, i tu jest jak gdyby cały problem. I to jest kwestia takiej istotnej różnicy w liczbie osób, które mieszkają na terenie naszego miasta, a liczbie osób, które są wykazane w deklaracji.
Czyli szczelność systemu, bo gdybyśmy spojrzeli na tą liczbę, o której pan mówi, deklaracji, to jest ich 99 tysięcy, a
23 tysiące osób jest różnicy, 23 tysiące osób. Proszę państwa, jeżeli osoby z deklaracji w mieście Gorzowie to jest 99 tysięcy, a dane GUS-owskie mówią o mieszkańcach, że w Gorzowie mieszka 123 tysiące, to mamy 23 tysiące ludzi, którzy nie są wykazani. No to powiem tak, to już jest kwestia właśnie etyczna. Bo
dobrze,
my,
etyczna, czy
płacimy, wykazujemy deklarację i płacimy uczciwie za śmieci, po prostu opłacamy tych, którzy w podwyżkach opłacamy też tych, którzy tego obowiązku nie wykonują i z tego się nie wywiązują.
Czyli mamy karę za to, że opłacamy te śmieci, inni z tego korzystają. Dobrze, ale pytanie brzmi, czy Związek Celowy mógł zrobić cokolwiek, żeby ten system uszczelnić? Bo dzisiaj słyszymy o różnych działaniach. Nagle kilka działań naraz. Sprawdzanie. Mówiła pani prezes na naszej antenie o tej weryfikacji deklaracji, o tym, że jest kilka takich sposobów. No nie jest to wejście do mieszkania i sprawdzenie, kto mieszka i tak dalej. To co, pozostaje nam tylko apelowanie do wrażliwości tych, którzy nie płacą?
To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, ja jako radny Rady Miasta też będę oczekiwał właśnie od prezydenta miasta Gorzowa, które to miasto jest uczestnikiem tego związku, ażeby po prostu pokazać, w jaki sposób będzie się chciało to wszystko usprawnić, bo to naprawdę jest duży problem. Ja tylko nawiążę do tego, tutaj oczywiście...
Dobrze, dajmy szansę jeszcze kolejnemu gościowi, tak? Mhm.
Nie, no, ale ja też pozwolę pan, że
dobrze,
to kończę.
Dobrze, do puenty, jasne.
Ja chcę jeszcze o ważnej rzeczy powiedzieć. Dlaczego pojawił się pomysł właśnie powiązania opłaty śmieciowej z liczbą zużytej wody? Bo między innymi to pozwala pozwoli na urealnienie właśnie faktycznej liczby chociaż mieszkańców, którzy nie są w deklaracjach śmieciowych wykazywani, a w tym momencie korzystają z naszego miasta, produkują śmieci, no bo tego się nie da oszukać. Tak.
Okej, okay. Ale i ten pomysł, już pan Tomasz Rafalski, tu ostatnie zdanie proszę i Tomasz Rafalski, który cierpliwie czeka.
Ja dokończę swoją myśl, kiedy będzie kolejna, bo ja nie wiem.
Dobrze, dobrze.
Jeśli chodzi o kwestię wody i śmieci, to tutaj też mamy różnego rodzaju pułapki, również o charakterze prawnym.
Za chwilę to rozwiniemy.
Dobrze? To też jest ryzykowne.
Dobrze. Tomasz Rafalski, proszę bardzo, pana opinia. Mówimy tutaj o tym, jak uszczelnić ten system.
No jeden pułapki prawne, tak jak powiedział kolega, a dwa, że te powiązanie tych śmieci z wodą poniesie za sobą ciąg pewnych konsekwencji. To znaczy, że ludzie zaczną tą wodę oszczędzać. Wodociągi zaczną mniej na tej wodzie zarabiać. Więc będzie co? Będą podwyżki cen wody. Jak to się odbije? Odbije się to tak, że uczciwi ludzie, którzy korzystają normalnie z wody i uczciwi ludzie, którzy płacą normalnie za śmieci, będą płacić i więcej za śmieci, i więcej za wodę. Okay.
Więc ten pomysł został odłożony na półkę, ale pani prezes w wywiadzie, o którym mówiliśmy, mówi, że być może będą posiłkować się wynikami z liczników wody, żeby zweryfikować, ile osób mieszka.
Tak, i to jest absolutnie dopuszczalne, normalne. Można w taki sposób jakby sprawdzać. Jeżeli istnieje taka możliwość prawna, to owszem, powinni korzystać. Również tam z tej ewidencji ludności, do której mogą mieć dostęp. Słyszałem, że są takie pomysły, więc jak najbardziej. Miasto powinno używać, Związek Celowy tutaj powinien używać wszelkich środków prawnych do tego, żeby weryfikować, ile osób mieszka w danym gospodarstwie i czy płacą one za wywóz śmieci w takiej wysokości, w jakiej powinny. Ależ absolutnie, ja tutaj jedną i drugą ręką podpiszę się pod takimi pomysłami, jeżeli oczywiście będą one zgodne z prawem. Cieszę się, że to nastąpiło teraz, ale tak na dobrą sprawę to już powinno być dawno temu w jakiś sposób zorganizowane i zrobione, ale lepiej późno niż później.
No właśnie, to jest kwestia tego, czy tutaj włodarze gmin, no bo Związek Celowy Gminy bierze się jakby tylko spinat gminy, tak? Ale, znaczy formalnie, ale czy tu włodarze gmin się nie zagapili, żeby ta weryfikacja nastąpiła nieco szybciej i ten rynek był uszczelniony bardziej.
No tak, to niestety wygląda, ale to o tym problemie ja pamiętam od czasu, kiedy chyba jestem radnym, rozmawiamy o tym, że wielu mieszkańców nie płaci za odpady i do tej pory de facto nie zostało zbyt wiele w tej sprawie zrobione. Jedyny pomysł, jaki padł, to powiązanie opłat za śmieci z zużyciem wody, no na co uważam za błędny, za nietrafiony pomysł z wielu względów, ale o tym już też wielokrotnie rozmawialiśmy.
Podsumowując, na całym świecie dąży się do tego, żeby śmieci było coraz mniej, żeby były jak najbardziej odzyskiwane i przetwarzane. To może nas uratować. Radosław Rudlewski, kwestie prawne. Chciałby pan jednym zdaniem, bo chciałbym przejść do jeszcze innych tematów.
Pierwsza właśnie to jest kwestia prawna, znaczy ustawa o utrzymaniu czystości w porządku w gminach mówi wprost, że system gospodarowania odpadami komunalnymi, który organizuje na przykład gmina, a w naszym przypadku Związek Gmin, MG6, powinien się samofinansować.
Tak, nie można do tego dopłacać, mówiąc inaczej.
Że tutaj tak naprawdę, jeżeli powiedzmy mamy straty, trzeba zrobić wszystko, żeby w tym momencie tych strat nie było, bo to jest obowiązek takiego ustalania wysokości opłaty, by zabezpieczyć pokrycie kosztów funkcjonowania. To pierwsza rzecz. Ja tutaj też podkreślę i to chciałbym bardzo też mocno zaakcentować, że nie tylko samorząd musi tutaj szukać jak gdyby rezerw i rozwiązań. Również nasz Związek Gmin w swoim materiale dotyczącym podwyżek wprost wyartykułował opieszałość naszego rządu we wprowadzaniu przepisów, które pozwoliłyby odciążyć mieszkańców od właśnie tych opłat. A chodzi tu o odpowiedzialność producencką producentów opakowań, czy też przepisy o systemie kaucyjnym.
Trwają prace na ten temat.
A to w opinii Związku Gmin MG6 wpłynęłoby na obniżenie stawki za odbiór odpadów, czyli to jest system naczyń połączonych.
Okej, kończymy ten temat.
To zależy jest od tego, co jest na dole, ale także od polityki państwa w tym zakresie.
Kończymy ten temat, przechodzimy do kolejnego. Kwestia pomysłu na komunikację miejską. To musi być nowa filozofia połączona z filozofią wpuszczania, wprowadzania aut do centrum miasta, kwestii parkingów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj szkieletem tego całego pomysłu ma być komunikacja miejska. Wygodna, dostępna dla mieszkańców, obsługująca tak mieszkańców, żeby samochód nie był dobrym konkurentem, żeby można było swobodnie wszędzie dojechać. Posłuchajmy pana prezesa, Roman Maksymiak mówił o tym na naszej antenie.
To, co najbardziej sobie ceni pasażer, no to oczywiście wygodę podróżowania. Ona już, ta oferta, którą miasto teraz za sprawą Miejskiego Zakładu Komunikacji będzie dysponować, dotycząca nowych tramwajów, nowych autobusów, w pełni spełniające oczekiwania pasażerów, ale dla mieszkańców są ważne również takie kwestie jak częstotliwość, punktualność, bezpośredniość. Natomiast pozostaje również kwestia przyzwyczajenia mieszkańców i rezygnacji z pojazdów indywidualnych. I tu jest największy problem. Takie miasta jak Gorzów, czyli miasta, które nie są duże, problem samochodów, wygody korzystania tak i dostępności jest zupełnie inaczej traktowany niż w miastach dużych typu Poznań, Wrocław czy
Warszawa. Dobrze, ale czy to nie jest problem typu co było pierwsze, jajko czy kura? Bo może to właśnie polega na tym, że ta siatka połączeń, częstotliwość kursowania jest tak niewygodna dla mieszkańców, że są często zmuszeni do kupna młodszego lub często starszego auta.
No nie, to że powiem, że jest tak niewygodna. No ona nie jest tak niewygodna, ponieważ szereg mieszkańców korzysta z komunikacji miejskiej, tak dowiodły te badania, tak, to nie było powszechnej krytyki.
Tyle prezes Roman Maksymiak. Mówiąc krótko, żeby ta siatka była bardziej szczelna, połączeń było więcej i żeby były częstsze, to trzeba więcej nakładów też z budżetu miasta. Tomasz Szafalski, jak pan widzi komunikację miejską w przyszłości?
Panie redaktorze, tak mogę powiedzieć, że tak żartobliwie nieco, że przekleństwem miasta Gorzów jest jego kompaktowość. No, Gorzów jest miastem dosyć kompaktowym. Jeżeli tutaj w Gorzowie zakończą się wszelkiego rodzaju remonty, w których tutaj teraz stoimy i w centrum, mamy problemy, żeby przejechać przez miasto, czy zakończy się budowa dekala 22 i tych wszystkich dodatkowych odcinków, będzie łatwo przejeżdżać również samochodem. I nie oszukujmy się, ja mieszkałem w sumie już ostatnio liczyłem w 9 miastach, 4 w Polsce, 5 za granicą. I powiem szczerze, zawsze mniejsze miejscowości, w których byłem, miały to do siebie, że ta komunikacja miejska nie była tam tak użytkowana. W dużych miastach warto jeździć z wielu względów, zarówno finansowych, czasowych i tak dalej. W Gorzowie jest to trudniejsze, ale to nie znaczy, że niemożliwe do zrobienia. Wolnymi krokami można do tego dojść, że również przez edukację, przez podnoszenie jakości połączeń, częstotliwość, ale powiedzmy sobie szczerze, miasto musiałoby dokładać więcej do tego, żeby ludzie jeździli tym częściej, żeby to było dla nich po prostu opłacalne, bo w tej chwili ze względu zarówno na czas, jak i pieniądze często nie jest. Na weekend można wsiąść do tramwaju, przejechać się do centrum, pospacerować, a o tyle w tygodniu, kiedy każdy goni do pracy, z pracy, na zakupy, po dzieci i tak dalej, to naprawdę jest dosyć duże utrudnienie. Gorzów też nie jest takim miastem łatwym do komunikacji rowerowej. Nie dla każdego są możliwe do pokonania takie ulice jak Matejki, czy wjechanie na Górczyńską, Piłsudskiego, średnicówką. To naprawdę jest wyjątkowa tutaj sytuacja z tą komunikacją. Ja gorąco trzymam za to kciuki, bo ja lubię, jeżdżę czasami, nie zawsze, nie często, przyznaję się tutaj bez bicia, bo ponieważ życie gna i trochę czasami trzeba za nim nadążyć, ale cieszę się, że dużo się dzieje w przestrzeni komunikacji miejskiej w Gorzowie i mam nadzieję, idzie to w dobrym kierunku, więc no, ja dopinguję tutaj działania miasta w tej kwestii.
Radosław Wróblewski, rzeczywiście widać dużo inwestycji w tym kierunku i nowe autobusy, i nowe tramwaje, choć niedługo pojawią się na naszych torowiskach także i stare tramwaje. Niektórzy o tym zapomnieli, to będzie kierunek Piaski z tego, co wiem. Jak pan widzi w przyszłości naszą komunikację?
Znaczy, pierwsza rzecz, o której wstępnie pan redaktor tutaj już mówił. Jeżeli chcemy mieć coraz lepszą komunikację miejską, odpowiadającą potrzebom mieszkańców i zachęcającą tak naprawdę poprzez to do korzystania z tejże to komunikacji, to nie ma tutaj innej możliwości, jak potrzeba zwiększenia jeszcze, i to spore pieniądze, co roku wydatków właśnie na komunikację miejską, no bo to będzie generować potrzebę i zwiększania taboru, a ponieważ będziemy chcieli, żeby ta komunikacja była częstsza, rzeczywiście, bo ta organizacja na czym polega? No żeby było wygodnie, fajnie, żebym ja jako mieszkaniec osiedla Janice mógł chętnie korzystać z komunikacji miejskiej, to ja nie mogę mieć takiej możliwości, że raz na godzinę, raz na półtora godziny będę miał autobus, prawda? Musiałbym mieć częściej. W wielu miejscach Gorzowa tak jest. Kolejna rzecz. My musimy też mieć na względzie jedną rzecz. Praktycznie mamy ponad 115 tysięcy różnego rodzaju pojazdów zarejestrowanych w naszym mieście. To jest niemalże liczba mieszkańców naszego miasta. Druga rzecz. Bardzo dużo ludzi przyjeżdża do Gorzowa do pracy, ale nie tylko. Zakupy, rozrywka spoza Gorzowa właśnie i na przykład w wielu punktach wjazdowych do naszego miasta rano czy też po południu w godzinach szczytu widać właśnie, gdzie następuje miejsce korkowania się. Bardzo często właśnie są to samochody, gdzie jest tylko jedna osoba. A zatem, jeżeli mamy mówić o tym, że chcemy w tym momencie ograniczyć ruch samochodowy we właściwym centrum miasta, co na przykład będzie wiązać się pewno wcześniej czy później z różnego rodzaju ruchami podwyżek opłat parkingowych, abonamentów i tak dalej, no to w tym momencie musimy zapewnić mieszkańcom alternatywę, czyli pokazać, że komunikacja miejska będzie miała na tyle wystarczający tabor, żeby na przykład tych połączeń na już istniejących liniach było więcej, tam gdzie jest to możliwe, bo niektóre są już rzeczywiście, często jeżdżą, kursują autobusy na niektórych liniach, ale tam gdzie tak nie jest, to trzeba będzie zintensyfikować te połączenia, no i przede wszystkim zintensyfikować właśnie możliwość poruszania się z różnych części miasta właśnie chociażby do jego centrum, tak? A zatem ten tabor, czy to muszą być tak duże autobusy, czy to będą mniejsze autobusy, nie wiem, tu trzeba spytać też ekspertów, ale to jest nieuniknione. Ta dyskusja i te rozwiązania w ciągu najbliższych lat na pewno będą nas mocno angażować.
I to trzeba poukładać na nowo w Gorzowie w związku z tymi inwestycjami, które zostały przeprowadzone. Panowie, to wszystko wpływa także na komfort naszego życia. Ostatnie pytanie, jak się wam żyje w naszym mieście? Opublikowany został raport, może nie raport, ranking miast, w których żyje się najlepiej w naszym kraju. Business Insider opublikował na podium Toruń i Zielona Góra, choć złośliwi zauważyli, że Uniwersytet Zielonogórski współtworzył ten ranking, więc w Zielonej Górze bardzo się cieszą. My jesteśmy na 20. miejscu. Powinniśmy patrzeć teraz na te rankingi, czy nie? Bo przecież jesteśmy na etapie przetwarzania się w Nowe Miasto, mówiąc chyba nieładnie do końca, ale coś w tym jest, bo rzeczywiście miasto dopiero okaże się, jak będzie wygodnym i komfortowym dla nas. Poproszę panowie o dwa zdania. Tomasz Szafalski.
Ja jestem rodowitym gorzowianinem. Gorzów mam jakby w serduszku. Trudno mi się o tym mieście wypowiadać jakoś jednoznacznie źle. Oczywiście, że lubię żyć w mieście. Poprawia się jakość życia w Gorzowie. Poprawia się jakość życia w Polsce. To jest po prostu naskórnie, że tak powiem kolokwialnie, odczuwalne. Gorzów się rozwija, bo są olbrzymie pieniądze unijne, rządowe do tego, żeby rozwijać infrastrukturę. Powstają nowe budynki, nowe miejsca dla kultury,
nowe miejsca pracy,
sportu, nowe miejsca pracy, tak, oczywiście, no bo mamy prawie bezrobocie na granicy błędu statystycznego, gdzie ci ludzie, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni, to chyba po prostu pracować nie chcą, bo pracodawcy wciąż szukają rąk do pracy. I to trzeba sobie powiedzieć tak, no rankingi rankingami, ja bardzo lubię przeglądać rankingi oraz różnego rodzaju statystyki. Jest taka strona Polska w liczbach i tam jest bardzo duża ilość ciekawych wiadomości na temat właśnie miast, jak się rozwijają, gdzie obalają mity, bo my sobie czasami myślimy, że Gorzów jest miastem starszych ludzi. Okazuje się, że to nieprawda. W wieku produkcyjnym mamy całkiem pozytywną jakby pozycję w tych rankingach i tak dalej i tym podobne. No niestety z przestępczością kryminalną jest kiepsko. W Gorzowie co akurat też się czuje ostatnimi czasy. Ale ja pozytywnie już oceniam życie w mieście, to, że w niektórych sytuacjach chciałbym, żeby było inaczej, jakaś modernizacja pewnych miejsc została przeprowadzona w inny sposób, może było więcej zieleni, czy mam inne pomysły, nawet nie znaczy, że ja oceniam Gorzów źle. Jest to miasto, tak jak już wspomniałem we wcześniejszym komentarzu, dosyć kompaktowe, w którym nie musimy dużo czasu spędzać przy dojazdach do pracy. Mamy blisko nad morze, mamy blisko w góry, mamy blisko także do lotniska w Berlinie, do Poznania, do Goleniowa, więc powiem tak, że mamy, gorzowianie, mamy dużo szczęścia, powinniśmy się też cieszyć tym, co jest.
I wykorzystać to, co mamy. Dziękuję bardzo. Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska.
To jest moje miejsce na ziemi, to jest miejsce, gdzie ponad 100 tysięcy ludzi funkcjonuje tutaj na co dzień i związało się z tym miastem. I po prostu na te rankingi trzeba patrzeć oczywiście z uwagą, ale też trzeba czytać, jak ja to mówię, szczegółowo te rankingi. Mhm. A więc jakiego rodzaju kryteria brane są pod uwagę, w których kryteriach na przykład Gorzów jest w porównaniu do Zielonej Góry, bo to często tak się porównujemy, w których kryteriach Gorzów gdzieś odstaje, a w których na przykład jest zdecydowanie do przodu, bo w tych rankingach właśnie to jest bardzo różnie. Tak? Ja też z punktu widzenia zawodowego, ponieważ też funkcjonuję w Zielonej Górze 2-3 dni w tygodniu, to tak naprawdę nie widzę różnicy między naszymi miastami. Korki są w Zielonej Górze, w Gorzowie, w godzinach szczytu, nie tylko. Oferta jest w wielu miejscach podobna. Na pewno jako środek akademicki Zielona Góra wyprzedza Gorzów. To są wieloletnie, kilka dekad tradycji akademickiej Zielonej Góry. Ale powiedzmy, no to nie jest tak, że między nami jest jakaś duża przepaść. Natomiast te rankingi dają pewien obraz, ale patrzmy na nie ze spokojem i szczególnie przyglądajmy się różnego rodzaju właśnie kryteriom, wskaźnikom, które były brane pod uwagę, by dokonać takiej ostatecznej oceny. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że te rankingi często zestawiają ze sobą bardzo duże ośrodki, największe ośrodki miejskie w naszym kraju, z ośrodkami miejskimi, takimi jak na przykład Gorzów, Zielona Góra, miasta średniej wielkości. A więc to też mimo wszystko jest to pewnego rodzaju ryzyko metodologiczne porównywania tych miast do siebie.
Dziękuję bardzo panowie za tą analizę. Przedłużyliśmy trochę tą część programu. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję. Życzę miłego dnia.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję i w poniedziałek chyba mecz Polaków, więc trzymamy kciuki.
Polska gola, tak jest. Oby z gorzowianinem Dawidem Kownackim. Dziękuję ślicznie, pozdrawiamy serdecznie. Druga część naszego programu po wiadomościach Radia Gorzów, czyli już za chwilę. Kontynuujemy nasz program. Kolejni goście na naszej antenie. Patryk Broszko, Gorzów Plus, gorzowski radny, rzecz jasna. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Dzień dobry, witam równie serdecznie.
Dzień dobry.
Panowie, przyziemne tematy jak wywóz śmieci, MZK, ważne kwestie. Zaczynamy od dwóch zdań od Euro. Rozgrzewają mistrzostwa Euro tym razem, czy może w takiej specyficznej formule nie? I jak wypadną nasi? Po dwa zdania dla panów. Patryk Broszka, zacznę od pana.
No, z pewnością wczorajszy mecz dostarczył nam sporej dawki emocji za sprawą takiej dominującej pozycji reprezentacji Włoch. No, dawno się nie zdarzyło, żeby był taki mecz, gdzie reprezentacja jednej drużyny ma właściwie, biorąc pod uwagę to, że przeciwnik też nie był z pierwszej łapanki, tak, że miał przed właściwie 90 minut pod kontrolą mecz. No Włosi ewidentnie pokazali, że są aspirującymi do tego, żeby grać o najwyższe cele w tych mistrzostwach świata. Mam nadzieję, że nasza reprezentacja również mile zaskoczy i również pokaże się z jak najlepszej strony, co pozwoli z kolei walczyć o jak najlepsze miejsca. Jeżeli chodzi o samą atmosferę euro, proszę zauważyć i porównać to euro do poprzednich, chociażby imprez jak Mistrzostwa Świata czy euro. Na ulicach Gorzowa nie widać, na ulicach innych miast, nie widać oklejonych samochodów, oflagowanych samochodów, nie widać tych banerów porozwieszanych na balkonach. No ewidentnie ten system euro, być może też w pewnym stopniu ta doba koronawirusa, w cudzysłowie mówiąc, w której cały czas się znajdujemy, w jakiś sposób no, zmienił oblicze tak dużej imprezy. Natomiast trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jest to nowa formuła rozgrywania mistrzostw Europy w wielu krajach. No i będziemy musieli sobie wypracować pewien schemat działań, emocji.
Kibicowania, tak.
Kibicowania w oparciu o te nowe schematy.
A to faktycznie ciekawa uwaga, że nie ma tych flag, ale może kibice przypomną sobie o tym po weekendzie, bo w poniedziałek nasi grają. No
miejmy nadzieję, że po pierwszym meczu ta fala uderzeniowa kibiców z Polski, taka pozytywna fala uderzeniowa, tylko przybierze na silę.
A jak nasi wypadną? Jednym zdaniem?
Jak nasi wypadną?
Tak.
Chciałbym, żeby wypadli w taki sposób, żeby można było powiedzieć z dumą, walczyli do końca. Dali z siebie wszystko. To jest najważniejsze. Wynik przyjdzie wtedy sam. Jak się nie powiedzie, mają też nieprzeciętne drużyny, jak Hiszpania czy Szwecja. Nie będzie dramatu, ale ważne, żeby walczyli do końca.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Pana opinia?
Dzisiejszy sport na skutek pandemii wygonił kibiców ze stadionów i zapędził ich przed telewizory. Być może, i to będzie smutna niestety konstatacja, tak już zostanie, że będziemy oglądali sport w telewizji, a nie będziemy się emocjonowali na stadionach. Szkoda, żeby tak się stało. Mhm. Natomiast co będzie się na tym euro działo, tak naprawdę dopiero zobaczymy. Ten pierwszy mecz był ciekawy. Turcja ma silną ligę w porównaniu z naszą i z wieloma innymi krajami, a mimo to została rozbita w prochy pył. Mam nadzieję, że my, mając jedną z najsłabszych lig w Europie, pokażemy, że reprezentację mamy silną. Jeśli wygramy ze Słowacją, wlejemy kibicom nadzieję w serca i pewno pojawią się flagi, pojawią się emocje. Jeśli tak się nie stanie, to entuzjazm do euro wygaśnie błyskawicznie, bo tylko szansa na wyjście z grupy, na jakiś sukces motywuje kibiców do wielkiej aktywności. Jeśli tak się nie stanie, to tej aktywności nie będzie ani na ulicach, ani przed telewizorami.
Zobaczymy, czy wyjdą nasi z grupy. A teraz, panowie, pytanie, jak wyjść z takich opresji, jak podwyżka cen za wywóz śmieci? Chciałbym poznać panów opinię na ten temat, bo rzeczywiście to jest podwyżka znacząca, a wszystko wskazuje na to, że będzie kolejna. No i rozbolały głowy gorzowian. Jak czytamy opinie, komentarze, to niektórzy są wręcz przerażeni. Patryk Broszko.
No, z jednej strony przerażenie, z jednej strony pewne oburzenie, ale z drugiej strony jest to coś, o czym właściwie człowiek wiedział albo powinien wiedzieć, albo powinien być informowany przez odpowiednie służby od wielu lat, bo te ceny śmieci nam drastycznie, może nie drastycznie, ale krok po kroku, z roku na rok rosną. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z takich czynników jest to, że po prostu śmieci zalewają nie tylko nasz kraj, ale właściwie cały świat. I jest problem z tym, że rośnie lawinowo ilość śmieci. Są czasami problemy z odbiorem, szczególnie w sytuacji, kiedy, jak podaje UOKiK, Chiny, które były największym odbiorcą śmieci na świecie, wprowadziły zakaz odbioru i wtedy właściwie pozostałe kraje na świecie zaczęły się dusić tymi śmieciami. Poza tym rosną koszty eksploatacyjne odbioru śmieci. No przecież jak porównamy sobie ceny paliwa chociażby sprzed 2 lat, czy chociażby sprzed roku, no to ten koszt paliwa jest dużo większy. A przecież
zaraz, ale w trakcie pandemii paliwo to taniało przecież.
No dobrze, ale dzisiaj, to dlatego mówię, rok temu paliwo było, tak jakby to powiedzieć kolokwialnie, z czwórką z przodu. Dzisiaj mamy piątkę z przodu. No i przecież odbiorcy śmieci, którzy jeżdżą po tych wszystkich osiedlach w Gorzowie i w okolicznych gminach, no przecież muszą tankować swoje pojazdy. Tak? No jeżeli jest wzrost, może nie skokowy, no ale jeżeli mamy o 50 groszy na litrze wzrost ceny diesla, no to siłą rzeczy muszą to uwzględnić w swoich ofertach, które będą składali przy okazji przetargu.
Produkcja śmieci to jedno. Drugi problem, o którym mówiła pani Katarzyna Szczepańska na naszej antenie, to szczelność systemu, tak? Dużo osób.
No właśnie chciałem do tego przejść, panie redaktorze. Trochę żałuję, że umarł ten temat uzależnienia kwoty śmieci od jednak zużycia wody, bo to by pozwoliło nam uszczelnić właśnie system śmieciowy. Dlaczego uszczelnić? Otóż dlatego, że w deklaracjach, tak nazwijmy to, śmieciowych jest wykazana dużo mniejsza liczba osób, aniżeli rzeczywiście zamieszkuje na terenie Gorzowa. Innymi słowy, ta część osób, która zdeklarowała wywóz śmieci, opłaca te śmieci, sponsoruje niestety oszustów, którzy próbują unikać tejże opłaty. Dlatego myślę, że warto by było jednak w przyszłości, to niedalekiej, powrócić do tego tematu uszczelnienia właśnie w ten sposób poprzez uzależnienie od zużycia wody, a być może jest jakaś jeszcze inna koncepcja.
Jest koncepcja, która mówi o tym, że te liczniki wody będą wykorzystywane przy kontroli, w sensie będzie porównywać się ilość zużytej wody i z tego będą wyciągane wnioski, ile osób mieszka.
No tak, wie pan, ale to jednak daje duże pole do różnej interpretacji. Nie wiadomo, jeżeli by się to kończyło w sądach, to nie wiadomo, jakby sądy do tego podeszły. Zastanawiam się, jakby biegły miał orzec co do tego, na ile miarodajnym jest zużycie wody w kontekście kwot za poniesionych za wywóz śmieci.
Czyli tak naprawdę MG6 ma mało narzędzi, żeby zgodnie z prawem sprawdzić, kto gdzie mieszka.
Pytanie jest teraz takie, na ile te kontrole będą miarodajne, na ile te kontrole będą, jaka będzie częstotliwość tych kontroli, po trzecie, jak duże liczby osób będą te kontrole, jeżeli one będą wyrywkowo, może na tej bazie sporządzić jakąś taką sporządzić takie wytyczne, no jeżeli się okaże na 100 osobach kontrolowanych mamy nieprawidłowości 20-30%, no to już jest wypadkowo do tego, żeby oceniać to przez ten pryzmat całość Gorzowa, tak? I może wtedy warto pójść w te regulacje, które bardziej to uszczelnią, jak konkretne zużycie wody równa się taka i taka opłata za wywóz.
Okej. Okay. Jerzy Synowiec, a propos konkretnych liczb, jakie mamy, to mieszkańców około 123 tysięcy, a deklaracji 99 tysięcy, więc to jest konkretna liczba, która pokazuje skalę nieszczelności systemu. Jaki jest pana pomysł na to i opinia?
Znaczy, nieszczelność systemu to jest jedna kwestia, którą trzeba z pewnością zmienić, ale nie najważniejsza. Ja podam przykład. Ja mam na ogrodzie swoim, bardzo dużym ogrodzie, automatyczne podlewanie. Zużywam ogromną ilość wody, płacę za to dużo pieniędzy. Ale to by oznaczało dla mnie, że będę płacił 30 razy tyle, co mój sąsiad, który zużywa tak naprawdę na potrzeby domu tyle samo wody i tyle samo śmieci ma. Także błędy będą. Natomiast problem jest inny. Co zrobić, żeby ilość śmieci nie rosła gwałtownie? Przecież to jest przerażające, że my wrzucamy po dwa worki śmieci dziennie wszyscy, ponieważ wszystko jest opakowane w plastik. Plastikowa butelka. Ja codziennie kilkanaście plastikowych butelek wyrzucać muszę do śmieci, bo żadnych napojów inaczej kupić nie można. To samo jest ze szkłem, to samo jest z papierem. Po prostu powinno się zacząć myśleć o polityce śmieciowej globalnie, w skali Polski, a nie tylko w skali Gorzowa. I myślę, że system kaucyjny, który powinien zostać wprowadzony, o którym się mówi, za butelki, być może również za butelki plastikowe, skup makulatury, być może stare czasy komunistyczne tutaj by nam były wskazówką i tak dalej, żebyśmy produkowali tego mniej, mniej wyrzucali, żeby było stuprocentowe odzyskiwanie tych wszystkich śmieci. Tak być po prostu nie może, że dzisiaj idąc do sklepu, robiąc zakupy, dostaję 30 foliowych woreczków, 20 butelek i kilkanaście innych opakowań, które muszę za chwileczkę wyrzucić. Tak się nie zmieni problemu, co najwyżej ludziom się będzie waliło po kieszeni tak, aż nie będą widzieli, w jaką stronę i żeby coś kupić bez opakowań i nie tworzyć śmieci. Myślę, że sam Gorzów sobie z tym nie poradzi. To raczej problem kraju, jeżeli nie mówiąc świata.
Świata. No właśnie, problem globalny. Zobaczymy, czy czekają nas kolejne podwyżki według zapowiedzi pani prezes. Są bardzo niewykluczone. Bliżej tego niż dalej, bo kolejny przetarg na odbiór śmieci od nas już jest w drodze właściwie. A propos drogi, MZK i pomysł na nową strukturę miejskiej komunikacji, na nową filozofię, bo mówiliśmy o parkingach, mówiliśmy o centrum miasta, gdzie z samochodem już tak łatwo nie będzie można przejechać. Musi pomóc komunikacja miejska. Jak powinna wyglądać? Patryk Broszko.
To taka wzorowa komunikacja miejska powinna odpowiadać potrzebom mieszkańców. A co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że mieszkaniec powinien za pośrednictwem komunikacji dotrzeć z punktu A do punktu B. No wiadomym jest, że nie zawsze jest taka możliwość, natomiast...
A jeszcze w dodatku w określonym czasie.
No, w tym określonym czasie to w Gorzowie może aż takiego problemu nie ma.
Znaczy,
no,
problem jest, jeśli się czeka godzinę albo półtorej na autobus, prawda, na przystanku. Są takie miejsca w Gorzowie.
No to mówimy chyba już o takich bardziej peryferyjnych miejscach, bo chociażby z Zawalcia trzy razy na godzinę odjeżdża dany autobus, więc może takiego problemu nie ma. Mówimy tutaj o bardziej takich peryferyjnych miejscach. Natomiast prawdą jest, że z biegiem lat, z biegiem czasu, najprawdopodobniej przy zachowaniu tej tendencji wzrostowej ilości aut w Gorzowie, a przypomnę, że zarejestrowanych jest około 100 tysięcy pojazdów, prędzej czy później będziemy musieli przesiąść się do komunikacji miejskiej. Dlaczego? No dlatego, że po prostu Gorzów w pewnym momencie może być tak zakrokowany, albo będzie część miasta tak włączona z ruchu, że po prostu nie będzie się opłacało przede wszystkim czasowo jechać samochodem.
No z opinii natomiast... gorzowian wynika, że cieszymy się, że mamy ładne tramwaje, ale bardziej oglądamy je z zewnątrz niż z nich korzystamy.
Właśnie,
to taki paradoks.
No to jest też specyfika takich miast jak Gorzów, gdzie w ciągu 10 minut można przyjechać z jednego końca Gorzowa na drugi koniec Gorzowa. Dlatego no też nie przymuszałbym mieszkańców, żeby w takiej sytuacji przesiadali się koniecznie w transport miejski. Mówię, może być taka sytuacja w przyszłości, jeżeli tak lawinowo będą nam rosły pojazdy zarejestrowane w Gorzowie, że po prostu nie będziemy mieli wyjścia i trzeba będzie po prostu przesiąść się do komunikacji miejskiej. To, czego bym sobie życzył od komunikacji miejskiej, żeby krok po kroku, ale jednak zwiększała swoją siatkę połączeń. Tak, no, budują nam się nowe osiedla. Przykładem takim jest osiedle europejskie. No, cały czas nam rozrasta się Górczyn. Coraz więcej osiedli powstaje na jednak peryferiach Gorzowa, bo coraz mniej jest terenów w samym centrum miasta. No i z pewnością to jest takie wyzwanie na przyszłość, i to niedaleką przyszłość dla MZK, żeby tą siatkę coraz to bardziej poszerzać.
Ale wyzwanie również dla miasta, bo to także duże inwestycje. Jerzy Synowiec.
No, MZK to miasto, tak.
Tak, no, to miasto. Dokładnie. Jerzy Synowiec.
Znaczy, komunikacja miejska jest ważna w każdym dużym mieście, w Polsce i na świecie. Nie ma miast, które nie mają sprawnej komunikacji miejskiej, jeśli chcą w ogóle mieć sensowną komunikację. I dlatego Gorzów, który tym się różni od większości podobnych miast w Polsce, że ma sieć tramwajową i może ją zatem tylko rozbudować, a nie budować od nowa, bo od nowa po wojnie nie zbudowało takiej komunikacji żadne miasto. Prosi się wręcz, aby tramwaje jeździły na Górczyn, tak jak mówił zresztą Patryk Broszko, potężne osiedle pozbawione w zasadzie komunikacji tramwajowej, no i na osiedle europejskie. Wtedy być może ilość pojazdów jadących do centrum gwałtownie się zmniejszy, ale musimy o tym myśleć. Mamy już zbudowane drogi, mamy zbudowane stadiony, poza oczywiście piłkarskim, a więc mamy zbudowane większość rzeczy niezbędnych mieszkańcom. Postawmy teraz na komunikację miejską, na linie tramwajowe. Mamy ładne tramwaje, a dobrze ułożone tory powodują, że jadą cicho, szybko i to jest jakaś perspektywa. Naprawdę w ciągu najbliższych lat powinniśmy na to postawić. Inaczej się będziemy dusić, tak jak się duszą inne wielkie miasta. W Warszawie nikt nie korzysta z samochodu, bo nie jest w stanie nim przejechać przez godzinę z punktu A do punktu B. W Gorzowie jeszcze można, chociaż już o niektórych porach koło 8 to już w zasadzie stoi się wszędzie w korkach.
Miejsca wlotowe do Gorzowa przede wszystkim, prawda? Miejsca wlotowe do Gorzowa, one się zapychają.
Teraz Gorzów to są również Chwalęcice, Kłodawa i tak dalej. I to, co ja jadąc z dzieckiem do przedszkola ulicą Wyszyńskiego w kierunku szpitala i widzę, że korek jest od Kłodawy, tak. No to chcę myśleć tak, ludzie, kochani, to przecież pieszo byście szybciej zaszli. No i jeszcze na koniec. No pewno moda na rowery będzie się nam zwiększała. W związku z tym przynajmniej od wiosny do jesieni ludzie będą się przesiadać na rowery, bo to po prostu widać, ale to oczywiście pewnych takich zasadniczych trendów nie zmieni.
Mhm. Okej, czyli ścieżki rowerowe swoją drogą, a komunikacja miejska swoją drogą. No dobrze, na koniec podsumowanie tego, jak żyje się nam komfortowo w mieście, bo pojawił się ranking miast, nie wiem, czy panowie czytaliście, Business Insider opublikował taki ranking, tam znaleźliśmy się na 20. miejscu, wysoko takie miasta jak Toruń, Zielona Góra w czołówce, wygrywa Warszawa. My jesteśmy, tak jak wspomniałem, na 20. miejscu. Czy powinniśmy na tym etapie rozwoju miasta patrzeć na rankingi? To jedno, a drugie, jak panowie oceniacie komfort życia w Gorzowie? Patryk Broszko.
Przede wszystkim to chciałbym wiedzieć, jakimi kryteriami był mierzony ten ranking, czyli co się składa na ogólną ocenę tych miast. No ale nie wchodząc w szczegóły, to panie redaktorze...
Było kilka rzeczywiście dziedzin, tak bez szczegółów chodziło o rozwój gospodarczy, za każdy dostawało się osobne punkty za tereny, za kwestie ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka paleta była szeroka, ale złośliwi mówią, że Uniwersytet Zielonogórski współtworzył ten ranking, stąd Zielona Góra tak wysoko, ale to oczywiście, tak jak mówię, pół żartem, pół serio.
Wie pan, idąc do Rady Miasta, zawsze chciałem poprzez swoją działalność jako jeden z tych 25 sprawić, żeby w Gorzowie żyło się przyjemniej, estetyczniej, żeby było takie większe przywiązanie z tym miastem poprzez godną pracę, poprzez naukę na wysokim poziomie. I mam wrażenie, że od kilku ostatnich lat jest trochę większa tożsamość mieszkańców z samym Gorzowem. Przede wszystkim mieszkańcy widzą, że ten Gorzów zmienia się pod kątem takim, jak przed chwilą powiedziałem, estetyki, infrastruktury. Zaraz pewnie mecenas Synowiec powie, że z tą estetyką nie do końca dobrze, ale to dam jemu możliwość wypowiedzi tutaj. Natomiast mówimy też tutaj o imprezach sportowych, ale też kulturalnych, czyli to często było zarzutem, zresztą też mojej osoby, gdy jeszcze byłem trochę młodszy, w wieku bardziej szkolnym, że często na te wydarzenia kulturalne człowiek musiał jechać do Szczecina, do Poznania, czy nawet do Zielonej Góry na Winobranie. Dzisiaj okazuje się, że ta perspektywa tej szeroko rozumianej kultury jest bardzo mocno rozbudowana w Gorzowie.
Dobry wieczór Gorzów chociażby, tak? To jest
chociażby tegoroczne imprezy, których jest bardzo dużo i gdzie każdy może coś dla siebie znaleźć. No nie ma konieczności wyjazdu do innego miasta. No to są takie elementy, które się składają na to, że mieszkańcy Gorzowa mogą powiedzieć: tak, to jest moje miasto, tak, chcę tutaj zostać, tak, tutaj godnie pracuję, godnie żyję, mam łatwy, prosty dojazd do miejsca pracy, zakupów, spędzania czasu z ludźmi. Na tym nam wszystkim zależy i to krok po kroku się dzieje. Okay. Gdyby to miało wcześniej swój początek, to dzisiaj pewnie bylibyśmy już na innym poziomie, ale cały czas jesteśmy w fazie budowania tego, czerpania wzorców z innych miast w Polsce, w Europie. I to wszystko przyciągane jest do Gorzowa. No miejmy nadzieję, że jeszcze ta uczelnia będzie trochę większym kołem zamachowym, aniżeli jest dzisiaj, no bo to jednak uczelnia napędza to, żeby młodzi ludzie byli tutaj w Gorzowie. Młodzi ludzie to jest większa oferta kulturalna, rozrywkowa, mieszkaniowa, bo przecież najem mieszkań. No to wszystko są naczynia powiązane. Krok po kroku się to dzieje. Może aż tego tak nie widać, jak na dłoni, będąc mieszkając tutaj w Gorzowie. Ale proszę mi wierzyć, mam znajomych, którzy na co dzień mieszkają, po studiach wyjechali za granicę, są w innych miastach, przyjeżdżają do Gorzowa, mówią: zmienia się, podoba nam się, widać w końcu zmiany.
Optymizm, tak? Optymizm było słychać, a po drugiej stronie linii telefonicznej, Jerzy Synowiec, co pana też taki optymizm?
To się umiarkowany. Z jednej strony w Gorzowie nie ma bezrobocia, a z Gorzowa jest wszędzie blisko, do Poznania, do Zielonej Góry, do Berlina, do Szczecina. To są plusy, mamy świetne drogi. Gorzów też remontuje ulice wyjazdówki z Gorzowa. Remontuje się centrum miasta, budują się nowe obiekty, jak chociażby Centrum Edukacji Zawodowej, czy naprzeciwko moich okien z kancelarii na szkolnej będzie tutaj piękne centrum artystyczne. Ale tutaj chciałbym powiedzieć jedno. Zbyt wolno znikają z naszych ulic ruiny. Na ulicy Warszawskiej, krótkiej tylko, do Ronda Santowskiego od początku jest 9 ruin do wyburzenia. Na ulicy Walczaka od Białego Kościółka 400 metrów w górę jest 7 takich obiektów. Ludzie się przyzwyczaili, nawet tego nie zauważają, ale tak jest. To się musi zmienić. Gorzów nie może mieć takich miejsc, które zostały wyburzone w 45 i została tylko upa Gorzów. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Patryk Broszko słusznie mówił o estetyce miasta. Ona się zmienia, poprawia. Dla mnie jest rzeczą priorytetową, ale moim zdaniem strzelamy sobie w tej chwili w kolano. Ja widziałem, jak wygląda w zeszłym roku Szczecin z niekoszonymi trawnikami i ulicami i drogami. Jak kompletne pastwisko, jak chlew. Wstyd było tam jechać. I my dzisiaj robimy to samo w Gorzowie. Powodujemy, że miasto zarasta w takim tempie, że niedługo będziemy się wszyscy wstydzić przed przyjezdnymi, pokazując trawy i chwasy, w zasadzie nie trawy, na 1,5 metra. To jest droga donikąd, bo mówienie o tym, że to jest ekologia, to jest kompletna bzdura. To w takim razie, gdybyśmy w tym kierunku szli, to musimy likwidować łazienki, no bo zużycie wody jest wtedy gigantyczne, a przecież o wodę chodzi. Będziemy chodzić w brudnych rzeczach, bo nie można prać, bo to determinacja detergenty i tak dalej, i wyrzucać odpadki na ulicę przez okno, no bo przecież tam psy, ptaki i inne kopy to rozgrzebią i nie będzie po tym śladu. To jest jakby absurdalna droga. Ekologia tak, ale nie absurdalna ekologia, która terroryzuje ludzi, którzy mają inne zdanie i która powoduje, że za oknem mamy pastwisko, a nie estetyczny trawnik.
Mocna opinia, ale takiej się spodziewaliśmy, bo czytamy i śledzimy media społecznościowe. No właśnie, to jest ta filozofia o tej trawie, o tych pomysłach na koszenie trawy. Rozmawialiśmy wielokrotnie i tutaj stanowiska są mocno podzielone również wśród gorzowskich radnych. Dziękuję panowie za dzisiejszą dyskusję. Patryk Broszko, Gorzów Plus. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo i w klimacie Euro 2020 w 2021 roku ze sportowym, z kibicowskim pozdrowieniem dla wszystkich.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów, dziękuję bardzo.
Dziękuję również wszystkim.
Pozdrawiamy serdecznie, udanej soboty.